5 minut po godzinie 19 startujemy z trzecią godziną audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Kłaniają się Państwu po raz kolejny Mariusz Siuda, który program realizuje. W studiu pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Naprawdę wielka badmintonowa impreza w nowej hali w Gnieźnie. Przez 3 dni wielkie emocje, rywalizacja 55. indywidualnych mistrzostwach Polski elity, ale oczywiście to odbywały się także gry mixtowe, gry deblowe. Spore wydarzenie właśnie w Gnieźnie. W Lesznie za to rywalizacja od wielu, wielu lat. Zjeżdżają tam najlepsze juniorki, juniorzy, jeśli chodzi o rywalizację we florytowym Pucharze Świata. No i to, na co Państwo już pewnie też, podobnie jak my, czekają, czyli piłkarska wiosna w Lotto Ekspresie. Już w najbliższy piątek, 20:30, stadion przy Bułgarskiej. Lech Poznań kontra Zagłębie Lubin. Oczywiście na żywo na Bułgarskiej, ale też na żywo na antenie Polskiego Radia Poznań. Zapraszamy na transmisję. Z Grzegorzem będziemy mieli okazję to spotkanie dla Państwa skomentować. Ale jeszcze piłka nożna też ma się całkiem dobrze pod dachem. Grała futsalowa Ekstraliga. Mieliśmy m.in. mecz AZS UAM Poznań, jednej z czołowych drużyn w naszej Ekstralidze, z SGGW Warszawa. Zajrzymy na poznańskie Morasko. Będzie także o tym, czy halowa piłka nożna to jest coś, co podoba się trenerom piłkarskiej młodzieży, czy może mniej. No i bardzo fajna impreza, Grzegorz, byłeś na poznańskich targach. Tam nie tylko wędkarze mieli swój raj, nie tylko strzelcy sportowi, ale także coś dla miłośników żeglarstwa było.
Sporo, bo były też targi sprzętu żeglarskiego Baltex 2019 i faktycznie imponujące łódki, imponujący sprzęt uzupełniający też te łodzie, ale co ważne, szereg spotkań takich edukacyjnych i sportowych, i turystycznych. Gdy ktoś usiadł, na chwilę posłuchał, to mógł się sporo dowiedzieć o tym, jak żeglować i sportowo, i rekreacyjnie.
No właśnie, jednym z gości był także, posłuchamy go za tydzień w audycji w sportowym rytmie, poznański żeglarz AZS-u pochodzący z Rokietnicy, Szymon Wierzliński.
Tak jest.
To jest na igrzyska.
Kandydat do wyjazdu na igrzyska olimpijskie do Tokio w klasie 49er razem z Dominikiem Buksakiem tworzą załogę właśnie w klasie 49er. Odbywały się w tej chwili zawody Pucharu Świata. Tam nie było akurat naszych zawodników w tej klasie.
Był na balu.
Między innymi dlatego i wczoraj na spotkaniu z kibicami na targach, ale skupia się na tych zawodach, które będą ważne w kontekście walki o olimpijską kwalifikację. Po pierwsze, trzeba wywalczyć kwalifikację dla Polski. To może stać się na Mistrzostwach Świata Żeglarskich w listopadzie w Nowej Zelandii, na przełomie listopada i grudnia. Na dodatek mamy dwie dobre polskie załogi w klasie 49er i na czterech międzynarodowych imprezach rozstrzygnie się, która z tych przy wywalczeniu kwalifikacji, która z tych załóg pojedzie na igrzyska, więc szansa jest, ale trzeba o to walczyć.
Trochę jeszcze czasu mamy do kwalifikacji olimpijskich, do samych igrzysk Tokio 2020.
To się zacznie w kwietniu.
20. No właśnie, ale zerkamy w kalendarz, co mamy dzisiaj. Dzisiaj mamy niedzielę, trzeci dzień lutego, 34 dzień 2019 roku. Ile do końca? 331 dni, ale to była niedziela też z sukcesami polskich sportowców. Nie zawodzi Kamil Stoch.
No to sporty zimowe. Skoro mamy zimę, Kamil Stoch wygrał konkurs lotów narciarskich w Oberstdorfie. Zwycięstwo Polaka. Na trzecim miejscu Dawid Kubacki. Rosjanin Klimow na drugiej pozycji rozdzielił Polaków na podium. Ponadto świetnie latali dzisiaj Piotr Żyła, który był czwarty, i Jakub Wolny, który zajął szóste miejsce. Na dziewiątym miejscu rywalizację zakończył Ryoyu Kobayashi. Japończyk prowadził po pierwszej serii, no ale to dziewiąte miejsce oczywiście nie przeszkodziło utrzymać prowadzenia w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Natalia Maliszewska też się dobrze spisała, bo zajęła trzecie miejsce w biegu na 500 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w short tracku w Dreźnie. Najszybsza była Włoszka Martina Balczepina. Natalia Paltyka zajęła czwarte miejsce w turnieju Top 16 dla najlepszych tenisistek i tenisistów stołowych Europy w szwajcarskim Montreux. Polka w meczu o trzecią pozycję uległa Austriaczce Sofii Polczanowej 2-4. W pierwszej rundzie tego turnieju odpadła mistrzyni Europy, inna reprezentantka Polski Li Qian. Diana Jastremska wygrała tenisowy turniej WTA w tajlandzkim Hua Hin. W finale Ukrainka pokonała reprezentującą Australię Alię Tomljanowicz. Przypomnę, że w półfinale Jastremska okazała się lepsza od poznanianki Magdy Linet. W ekstraklasie koszykarek zwycięstwo Ostrowi na wyjeździe z MKK Siedlce 77-74. To był w ogóle dobry dzień dla ostrowskiego ekstraklasowego basketu, bowiem swoje wyjazdowe spotkanie wygrał też BM Slam Stalostrów Wielkopolski w Krośnie z miastem Szkła 82-79.
Skoro tak ładnie powiedziałeś o koszykówce, to jeszcze zreklamujmy jutrzejsze spotkanie w sportowej arenie.
Biofarm Basket Poznań nieźle spisuje się w pierwszej lidze koszykarzy w tym sezonie.
Wczoraj wygrał.
Nie po raz pierwszy z drużyną ze ścisłej czołówki tabeli, bo właściwie druga, trzecia i czwarta drużyna na przełomie ubiegłego i tego roku wyjechała z Poznania z porażką. No ale była pewna zapaść w trakcie sezonu. sezonu i to sprawia, że ta sytuacja w tabeli cały czas idealna nie jest i o miejsce w playoffach trzeba walczyć, ale jutro menadżer klubu Bartłomiej Tomaszewski, trener Paweł Blechacz oraz no, najlepszy zawodnik, nie da się tego ukryć, Marcin Fliger, który gwiazda. Wrócił do Poznania, gwiazda, który po latach wrócił do Poznania z Ekstraklasy, można powiedzieć, cofnął się do pierwszej ligi, by pomóc poznańskiemu basketowi. Też Marcin Fliger będzie gościem w naszym studiu. Jutro po 22:00 Sportowa Arena z Biofarmem Basketem Poznań.
A co jeszcze w dzisiejszym wydaniu w audycji sportowym Rytmie na antenie Radia Poznań w najbliższym czasie? Teraz przez 2 minuty i 47 sekund piosenka, a później razem z Dawidem Cytrowskim zabierzemy Państwa do Gniezna, gdzie najlepsi w kraju przedstawiciele latającej badmintonowej lotki walczyli o tytuły Mistrzów Polski.
Talking in my sleep at night, making myself crazy.
Out of my mind, out of my mind.
Wrote it down and read it out, hoping it would save me.
Too many times, too many times.
My love, it makes it feel like nobody else, nobody else.
Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him.
Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards.
No way to turn,
no way,
no way to turn.
No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never loved,
I never loved. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, I do, I do, I do.
One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two. Kick him out again. Free. Don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him.
Rekordowa liczba zawodników, to chyba wyróżnia tę imprezę na tle poprzednich mistrzostw kraju, prawda?
No myślę, że tak. Tutaj jesteśmy bardzo mile zaskoczeni taką frekwencją.
Jedna z organizatorek zawodów w Gnieźnie, Marlena Szkudlarczyk.
Zawodnicy wszyscy stawili się na naszej hali gnieźnieńskiej. Tutaj ukłony dla Polskiego Związku Badmintona, który zwiększył limit miejsc, który umożliwia możliwość zagrania w mistrzostwach tutaj w eliminacjach. Także tak, bardzo cieszy taka ilość zawodników.
Jak Jak to się stało, że Mistrzostwa Polski Elity po raz pierwszy w historii odbywały się w Gnieźnie?
Wie pan co, jest tak duża liczba miłośników gry w badmintona w Gnieźnie. Myśmy tutaj z mężem niedawno sprowadzili się także z Warszawy. Poznaliśmy się z tymi ludźmi, bardzo nas mocno zachęcali tutaj pan poseł Zbigniew Dolata. Bardzo mocno nas zachęcał do organizacji jakiegoś turnieju. No i stąd taki pomysł i udało się.
Hala w Gnieźnie się sprawdziła?
Niesamowicie, niesamowity obiekt, tak. Wspaniała kubatura, fantastyczne miejsce do rozgrywania tego typu rozgrywek.
Aneta Wojtkowska.
Agnieszka Wojtkowska.
Czyli mistrzynie Polski w deblu. No to pierwsze wrażenia.
Wygrywamy po raz siódmy z rzędu teraz. Szczerze powiem, że poprzednie lata były dużo łatwiejsze. No naprawdę takiego meczu jeszcze nie zagrałam na Mistrzostwach Polski w deblu. Także no rewelacja, jestem pod wrażeniem, bo ja już nie trenuję od 3 lat tak zawodowo. Mam dziecko i bardzo się cieszę, że w końcu młode zaczynają mi chodzić za skórę, bo to naprawdę to już chyba końcówka, jeśli chodzi o tą parę. No jest rewelacyjna, biedną coraz lepsze.
Wisiałyście na włosku w tym trzecim secie, bo rzeczywiście tam już była piłka meczowa dla rywalek, ale no trzeba mieć twardą psychikę, żeby to wytrzymać po prostu takie momenty.
Tak, dziewczyny już miały właśnie meczową lotkę, ale to jest też tak, że nieraz wychodziłyśmy z takich opresji, więc no nie robi na nas to aż takiego wrażenia. Na korcie skupiamy się na tym punkcie i no doświadczenie.
Czyli nie było takiego momentu, że sobie pomyślałyście, będzie ciężko z tego wyjść?
Nie, na meczu nie. Potem może tak sobie mówimy o tym, ale na meczu nie. Skupiamy się na tym punkcie i gramy do końca.
I jak się w Gnieźnie podoba? Fajna hala, czy jakie wrażenia?
Szczerze mówiąc, to hala stoi na takim bardzo dobrym europejskim poziomie, tak? To jest, tutaj wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Jest naprawdę, jest bardzo fajnie. Tak jak mówię, europejski poziom, taka klasa.
Brawo, Adrian, brawo! Brawo, Adrian, brawo!
Wielkich emocji w finale singla mężczyzn nie było. Adrian Dziółko dość gładko ograł Michała Rogalskiego w setach do 17 i do 15. Jaki jest swój pierwszy komentarz właśnie po tym finale?
Powinno być w drugim secie gładziej. Miałem bardzo bezpieczną przewagę, chyba 10 punktów. Później Michał koncentrował się, mnie to troszeczkę wybiło z rytmu i zaczął gonić. Było ciężko, udało się, no jestem zadowolony.
No właśnie, ale w tym drugim secie pojawiła się gdzieś taka nerwowość, bo ta przewaga już naprawdę była 10-punktowa. Wydawało się, że to za kilka minut po prostu się skończy. A tu nagle pojawiły się problemy. Gdzieś w głowie zaczęły się pojawiać myśli, że oj, chyba będzie trzeci set?
Gdzieś tam na pewno były. Tym bardziej, że w ostatnich moich pojedynkach, czy na lidze, czy na turniejach, w pewnym momencie, gdy wygrywam, mam właśnie taki przestój. Nad tym muszę pracować, no ale jednocześnie też już to miałem, więc troszeczkę wiedziałem, jak sobie z tym radzić.
No właśnie, wy się znacie dobrze, bo wy jesteście z jednego klubu, z Białegostoku.
Jesteśmy z jednego klubu, razem trenujemy w Warszawie w środku kadry narodowej. No, znamy się bardzo dobrze, więc no spodziewałem się kolejnego trzysetowego pojedynku, jak to u nas z reguły bywa. Bardzo rzadko gramy 2 sety. No jestem zadowolony, że przeszczędziłem sił.
No i przy okazji udało się zrewanżować za ubiegłoroczny finał.
Tak, to też w tamtym roku właśnie w 3 setach przegrałem, teraz w 2 wygrałem to, więc lepiej dla mnie.
Gdzieś słyszałem i teraz pytanie, czy pani to potwierdzi, czy zdementuje te delikatne plotki, które już gdzieś zaczęły po Wielkopolsce hulać, że to jest trochę taka próba generalna i jeżeli te mistrzostwa okażą się sukcesem, to jest szansa na to, że w Gnieźnie odbędą się Mistrzostwa Europy w jednej z kategorii juniorskich. Zupełne plotka, pogłoska, czy coś, jakieś ziarno prawdy w tym jest?
No, nie jest to plotka. Nie jest to plotka. Myślę, że już możemy powiedzieć, że tak, na przełomie sierpnia i września na Gnieźnieńskiej hali odbędą się Mistrzostwa Europy Juniorów drużynowe, a także indywidualne.
I to jest naprawdę znakomita informacja, którą można celebrować. Nam tym bardziej miło, że wspaniałe badmintonowe Mistrzostwa Polski w Gnieźnie były objęte patronatem także Radia Poznań, a naszym wysłannikiem, jak Państwo słyszeli, bardzo dociekliwym był Dawid Cetrowski. Skoro jesteśmy przy radosnych wieściach, no to w takim razie informacja z zapaśniczych mat. 5 medali wywalczyli zapaśnicy klubu sportowego Sobieski Poznań na zakończonym w Raciborzu Pucharze Polski w zapasach w stylu klasycznym. Bezkonkurencyjni okazali się Edgar Babajan w kategorii 77 kg oraz Gerard Kurniczak kategorii 97 kg, którzy wygrali wszystkie pojedynki i zostali złotymi medalistami. Warto dodać, że w finale kategorii 97 kg to była wewnętrzna sprawa zawodników Sobieskiego, ponieważ naprzeciw siebie stanęli dwaj zawodnicy z Piątkowa, Gerard Kurniczak, złoty medalista, i Marcin Olejniczak. Wygrał, jak Państwo już wiedzą, stypendysta miasta Poznania Gerard Kurniczak. Kto jeszcze zdobywał medale w Raciborzu dla poznańskiej ekipy KS Sobieskiego? Kołodziejski i prezesa Antoniego Obryckiego, srebro w kategorii 87 kg Tadeusz Michalik, a brąz Jakub Tim w kategorii 82 kg. Serdeczne gratulacje. A jak walczono na florety w Lesznie, przekonamy się za 2 minuty. Dobra informacja nadeszła z Niemiec. Z Bochum polskie floreciski zdobyły drugie miejsce podczas drużynowego Pucharu Świata Juniorek. Podopieczne trenera Sławomira Moska w walce o ósemkę pokonały groźny zespół Ukrainy, a w ćwierćfinale pokonały ekipę niemiecką. W półfinale wygrały podogrywce z ekipą Francji, a w wielkim finale nieznacznie uległy zespołowi z Włoch. Wielkie brawa dla młodych polskich florecistek. Drugie w Bochum podczas Pucharu Świata Juniorek. A juniorzy zjechali do Leszna, gdzie ich zmagania oglądał nasz reporter Jacek Marciniak.
Onia, ale... Uznaliśmy, że nasi zawodnicy rosną w siłę.
Zdzisław Fokt.
I uznaliśmy, że musimy zorganizować dużą imprezę międzynarodową, na której również pokażą się nasi zawodnicy i będą osiągali wynik.
Pamięta pan pierwszy turniej?
Doskonale pamiętam. Sytuacja była taka, żeby zachęcić nawet ekipy zagraniczne do przyjazdu. Wówczas my im płaciliśmy wszystko, cały pobyt, całe wyżywienie, wszystko, żeby tylko zmobilizować zawodników zagranicznych do przyjazdu i jednocześnie pokazać to wszystko, co mamy do zaoferowania.
Początki były skromne, prawda?
Niewątpliwie tak. No i właściwie z roku na rok to się rozrastało. W tej chwili mamy 25. jubileuszowy Puchar Świata i no jak pan sam widzi na sali, jest po prostu tłok i bardzo nas to cieszy jako organizatorów.
Angiat! Red! Ale!
Trener kadry narodowej juniorów Tomasz Ciepły. Panie Tomaszu, pan też tu w Lesznie startował jako zawodnik.
To było 20 lat temu. Zająłem tutaj drugie miejsce, przegrałem z Przemkiem Foktem, moim przyjacielem. No teraz jesteśmy w roli trenerów, no jak się złożyło, ja jestem trenerem kadry.
To jest jeden z większych, można powiedzieć, turniejów. Dużo nacji tu przyjeżdża co roku. Bardzo się cieszę, możemy sprawdzić, na jakim poziomie jesteśmy. Cieszę się, że jest ten turniej, dlatego, że też właśnie między innymi większość Polaków może sprawdzić swoje umiejętności, nie muszą jeździć na drugi koniec Europy, żeby się wypróbować.
Wierzył pan, że ten turniej przetrwa tyle lat?
Powiem tak, ja cały czas jestem w swoim życiu optymistą i zawsze marzyłem o tym, żeby taki turniej w Lesznie się odbywał i bardzo cieszę się z tego, że w tej chwili gościmy cały świat.
Przez lata występował pan tutaj w Lesznie jako szermierz, a teraz jako sędzia. Jak bardzo zmienił się ten turniej w ciągu 25 lat?
Moim zdaniem stał się bardziej popularny.
Jarosław Mojski.
Obsada tutaj jest z roku na rok coraz większa, coraz lepsza. I turniej Pucharu Świata, ten tutaj rozgrywany, jest moim zdaniem jednym z czterech najlepszych na świecie. Urok tego turnieju. Ja przepadam za nim i całym sercem jestem zawsze w Lesznie. No bo udało mi się wygrać jeden. No na pewno. Organizacyjnie jest idealnie.
Tegoroczny turniej godny jest jubileuszu?
Niewątpliwie tak. Jestem przekonany i sądzę, że nie będę się mylił, jeśli powiem, że jest to najsilniej obsadzony turniej Pucharu Świata w sezonie. Liczba po pierwsze startujących, po drugie jakość tych zawodników, którzy przyjechali. Mamy prawie wszystkich z pierwszej 32, natomiast z pierwszej 8 rankingowej Pucharu Świata startuje pierwszych 7 zawodników. Do Leszna zresztą jest to, myślę, problem całej Europy, ponieważ na Puchary Świata nie dojeżdża w sezonie ani Korea, ani Chiny, natomiast zjeżdżają inne azjatyckie kraje. Zjeżdża Ameryka Północna, Ameryka Południowa i cała Europa, także przy tej obsadzie jest to niewątpliwie najsilniejszy Puchar Świata w sezonie.
Przed laty znakomity polski florecista Piotr Piełpikowski. Panie Piotrze, pan do Leszna często zagląda na te turnieje.
To już naprawdę kawał dobrej roboty tu zrobił pan Zdzisiu. Także tylko mu przyklasnąć na to, że przez tyle lat utrzymał ten turniej, bo było różnie. Były chudsze lata, mniej przyjeżdżało, a teraz jest coraz bardziej silniejszy i myślę, że jeszcze długo będzie.
I tak to z szermierką młodzieżową w Lesznie przez ćwierć wieku było i oby było kolejne, przepraszam, nie tylko ćwierć wieku.
Jacek Marciniak też chyba od ćwierć wieku obserwuje tę rywalizację, o ile dobrze pamiętam.
Ja też pamiętam, że od zawsze.
Były też piękne zawody, te pucharowe w Rdzynie, jeszcze w bardziej historycznej oprawie, ale warto kultywować te piękne tradycje. No a my będziemy kultywować także transmisję z meczów Lecha Poznań, 17 aż do 19 maja. Startujemy już 8 lutego, bo wtedy Lech przy Bułgarskiej zagra Zagłębiem Lubin. Na razie wyznaczone 3 kolejki bodaj tej wiosny. 15 lutego też o 20.30 wyjazdowe spotkanie.
Piątek
Piast Gliwice kontra Kolejarz i 23 o 18 znowu Bułgarska, ale za to hicior piłkarski prawdziwy, Lech Poznań kontra Legia Warszawa.
I to będzie sobota, godzina 18.
Tak jest, ale teraz nie przeskakujmy, tylko zaprośmy państwa nawet do wizyty na trybunach, prawda Grzegorz?
Tak, dlatego, że mamy do wygrania, mamy dla państwa, by państwo powalczyli, podwójny bilet na mecz Lecha z Zagłębiem Lubin. Oczywiście konkurs SMS-owy. Przypomnę numer 71601, hasło Radio Poznań, odpowiedź na pytanie oraz swoje imię i nazwisko. 71601, Radio Poznań, odpowiedź na pytanie. Teraz przepraszam, swoje imię i nazwisko. Gramy o podwójny bilet na mecz Lecha z Zagłębiem, najbliższy piątkowy przy Bułgarskiej. Mówiliśmy już, że Lech Poznań z Zagłębiem Lubin pierwsze spotkanie w rundzie jesiennej przegrał 1-2 w Lubinie. Zatem kto strzelił gole dla Zagłębia w tym spotkaniu? 2 bramki Zagłębia jesienią strzeliło Lechowi Poznań. Kto te gole Lechowi Poznań strzelił? 71601, Radio Poznań, odpowiedź na pytanie oraz swoje imię i nazwisko. Pierwszy SMS poprawną odpowiedzią. To będzie zwycięzca naszego konkursu.
Czekamy na państwa odpowiedzi. My już niebawem za 2,5 minuty zajmiemy się oczywiście kolejorzem od tej strony przygotowań do wiosennej części rozgrywek w Lotto Ekstraklasie. Once upon a time there was light in my life. Now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
Strzelcami gola dla Zagłębia w jesiennym meczu wygranym przez Zagłębie z Lechem 2-1 byli Łukasz Janoszka i Patryk Tuszyński, a słuchaczem, który przysłał SMS-a z poprawną odpowiedzią jako pierwszy, jest pan Łukasz Kozłowski. Panie Łukaszu, gratulujemy. Z osobą towarzyszącą wybiera się pan w piątek na 20.30 na Bułgarską na mecz kolejarza z Zagłębiem.
Oczywiście nasi pracownicy z działu promocji odezwą się do pana, by ustalić wszelkie szczegóły. Love is like
Wichury, ulewy, grad, a nawet trąba powietrzna. Meldunki z dwutygodniowego, zakończonego w piątek, zgrupowania piłkarzy Lecha w Turcji bardzo często brzmiały jak najgorsza prognoza pogody. Liczny sztab Adama Nawałki często musiał się głowić, jak przebudować napięty plan zajęć. Raz trzeba było nawet przełożyć sparing. A bilans kontrolnych gier Kolejorza nie powala. To zaledwie jedno zwycięstwo ze Słowakami z Dunajskiej Stredy 1-0 oraz porażki z bułgarskim Etyrem 1-3, austriackim Szturmem 1-2, serbskim Woźdowaczem 0-1 i Szachtarem Donieck 0-3, mówi nowy rzecznik klubu Maciej Henszel.
Tutaj oczywiście, jeśli chodzi o same wyniki, no to nie można być optymistą, natomiast trener Adam Nawałka humoru nie traci, on uznaje tak na koniec tego zgrupowania, że najważniejsze, że udało się wykonać cały plan, że właściwie odbyły się no niemal wszystkie treningi, że udało się rozegrać 5 gier sparingowych i podkreśla to, że Lechici mają być absolutnie gotowi na 8 lutego na godzinę 20:30 na mecz z Zagłębiem Lubin, że oczywiście w sparingach wychodzi się na boisko po to, żeby wygrywać, no ale też przede wszystkim, żeby szlifować formę i on doskonale wie, że Lechici ciężko pracowali przez te 2 tygodnie. Podkreśla też zaangażowanie, jakie prezentowali podczas wszystkich gier sparingowych. No a jeśli chodzi o te wszystkie schematy gry, taktykę i tak dalej, to wszystko było tutaj szlifowane i to wszystko ma wypalić już podczas rundy wiosennej Ekstraklasy.
Ale gdybyśmy mieli wytypać skład Lecha na pierwszy mecz, to dzisiaj byłoby to trudne.
Nie było to wszystko jeszcze tutaj gotowe, choćby z powodu drobnych urazów. Przecież taki Wołodymyr Kostewicz w meczu z serbskim Woźdowaczem zagrał dopiero pierwsze spotkanie sparingowe podczas zimowych przygotowań. No i brakowało na przykład Krystiana Gytkiera, czyli napastnika numer 1 w drużynie Lecha, i Roberta Gumnego, czyli podstawowego prawego obrońcę. Obaj narzekają na drobne urazy, ale też w najbliższych dniach mają dojść do pełni sił i od poniedziałku mają już trenować na pełnych obrotach.
W ostatnim sparingu zagrał nowy napastnik, 21-letni Timur Jamaleddinow, wypożyczony z CSKA Moskwa. Ponadto Lech pozyskał objawienie pierwszej ligi Janusza Letniowskiego z Bytowi i na tym koniec. Szaleństw na rynku transferowym nie było, bo trener Nawałka chce dać szansę zawodnikom, których w grudniu zastał w szatni przy bułgarskiej.
Nie będzie transferów z klubu, również jeżeli chodzi o transfery do klubu. Bardzo będziemy spokojnie podchodzić do tej sytuacji z racji tego, że moja ocena zawodników, którzy są w kadrze, jest pozytywna. Chcę wszystkim dać szansę, oprzeć siłę drużyny właśnie na tym, co posiadamy. Również wytyczyłem ścieżkę rozwoju dla młodych zawodników. Nie zamierzamy dodatkowych transferów już robić do klubu. Stabilizacja.
A słowo stabilizacja nie pasuje do określenia kadrowa rewolucja, o której w Poznaniu mówi się od lata. Trener Adam Nawałka w piłkarzy Lecha wierzy i odkłada ewentualne większe ruchy kadrowe do kolejnego lata.
Znam ich doskonale z ligi, dlatego też wierzę w nich, że okres startowy będzie bardzo pozytywny w ich wykonaniu i dopiero wtedy podejmiemy decyzję, bo wiemy, że kilku zawodników jest w takiej sytuacji, gdzie kończy im się kontrakt w czerwcu i te decyzje będą podejmowane.
Ciekawe, czy z piłkarzami, z którymi sukcesu nie odniósł Nenad Bielica i na których sparzył się Iwan Dziurdziewicz, będzie potrafił coś osiągnąć Adam Nawałka, który na pytanie o cele drużyny odpowiada w swoim stylu.
Lech Poznań zawsze grał najwyższe cele i tutaj nic się nie zmienia.
Aby te cele osiągnąć, potrzebna jest praca, praca i jeszcze raz praca. Czy to wystarczy? Przypomnę sytuację w tabeli Lecha. 3. miejsce, 9 punktów straty do prowadzącej Lechii Gdańsk i 6 do zajmującej 2. miejsce warszawskiej Legii.
No ale za to 9 punktów przewagi nad najbliższym rywalem, Zagłębiem Lubin. 20:30 piątek, zapraszamy na bułgarską, zapraszamy także do radiowych odbiorników, bo oczywiście bezpośrednia relacja na antenie Radia Poznań z meczu Lechitów z Miedziowymi, z Zagłębiem Lubin. Proszę Państwa, mamy jeszcze jedną podwójną wejściówkę na to spotkanie. Tym razem zrobimy konkurs telefoniczny, ale zadanie będzie, od razu mówimy, trudne. Wiemy, że nowym nabytkiem Kolejorza jest na przykład Juliusz Letniowski, ale wiemy, że także wypożyczony z CSKA Moskwa z opcją wykupu jest także piłkarz rosyjski. Celowo nie podaje
tatarskiego pochodzenia.
Tatarskiego pochodzenia. Proszę Państwa, teraz my z Grzegorzem będziemy komisją oceniającą. Połączymy obie linie telefoniczne. Kto z Państwa szybciej i poprawniej wypowie imię i nazwisko tego piłkarza, to dostanie od nas nagrodę. No to w takim razie odbieram telefon 1 i telefon numer 2. Halo?
Dzień dobry, mam odpowiadać już?
Jeszcze nie, bo sobie odbiorę tutaj telefon pod F1, bo jeden z słuchaczy zrejterował, a teraz mamy słuchacza na drugiej linii. Halo?
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór. To w takim razie bardzo proszę. Proszę się przedstawić, panowie, imiona?
Marcin.
Dobrze, to w takim razie alfabetycznie. W takim razie, panie Marcinie, pan zaczyna?
Timur Żamaledzinow.
Dobra, i teraz pan Rafał?
No, Timur Żamaledzinow.
Dobrze, no to mamy, zdaje się, zwycięzcę, Grzegorz.
Nie ulega wątpliwości, że pan Marcin zdecydowanie lepiej poradził sobie z wymową rosyjskiego nazwiska tatarskiego pochodzenia.
Panie Marcinie, serdecznie pozdrawiamy. Proszę się nie rozłączać.
Pan Rafał, gratulujemy próby też.
Była próba taka, troszkę może spóźnione wyjście z progu, powiedziałbym, ale wszystko okej. Okay.
No, potem źle się ląduje.
Później, proszę państwa, u nas teraz Dajdo przez 3 minutki, a później będzie o futsalu, bo będziemy na meczu Ekstraligi Kobiecego futsalu na poznańskim Morasku. Tam ekipa AZS-u OM grała z SGGW Warszawa, ale to, jak mówiłem, za 180 sekund. Piłkarze Lecha już od 8 lutego, od najbliższego piątku zaczynają batalię wiosennej części rozgrywek Lotto Ekstraklasy. Do 2 marca poczekamy na mecz z Bytowią wyjazdowy, którym rozpocznie warta rywalizację Fortuna pierwszej lidze. Warciarze są na zgrupowaniu w Grodzisku Wielkopolskim. Zagrali mecz z Chrobrym Głogów.
Na rozpoczęcie tego zgrupowania tak mecz jest z innym pierwszoligowcem. Zieloni szybko objęli prowadzenie w tym spotkaniu po golu Michała Jakubowskiego w 2 minucie, ale jeszcze w pierwszej połowie Chrobry strzelił 2 bramki. No i to spotkanie sparingowe Warta przegrała wczoraj z Chrobrym 1-2. Przez tydzień Petr Nemec i jego drużyna będą trenowali w Grodzisku Wielkopolskim.
Sarki na połowę nowym nabytkiem to były piłkarze a propos Chrobrego Głogów. Między innymi jest także napastnik
Żubrowski Sarki Gdynia.
Żebrakowski
Sarki Gdynia. No są wzmocnienia w drużynie poznańskiej Warty. Mhm. To istotne, no to pokazuje, że nowy właściciel poważnie podchodzi do rywalizacji o utrzymanie w pierwszej lidze. No jeśli to wszystko zaskoczy, to nawet i o coś więcej, nie mówię tutaj oczywiście o awansie, ale będzie mogła Warta powalczyć. Jednak celem musi być utrzymanie w pierwszej lidze.
W ostatnim tygodniu, także ten weekend, bywały się inne mecze kontrolne w regionie. Pan nasz stały słuchacz, pan Robert Pawlikowski, podsyła nam też rezultaty tych spotkań. No więc kilka państwu przytoczymy. Rezerwy Lecha Poznań wygrały z Wartą Międzychód sparingowo 4-0. Centra Ostrów Wielkopolski pokonała Piasta Czekanów 3-1. Lubuszanin Trzcianka zwyciężył Sparta Worniki 2-0. Unia Swarzędz, podopieczni trenera Patryka Kniata, pokonali Tura Turek 5-1. Nielba Wągrowiec zwyciężyła Zawisza Bydgoszcz 2-0. Kotwica Kurnik pokonała PKS Racot w meczu kontrolnym 2-1. Obra Kościan wygrała ze Spartą Szamotuły 6-0. Lech Poznań, występujący w centralnej lidze juniorów, przegrał z Farmuntilem Orkanem Śmiłowo 1-2, a Wiktoria Września wygrała z SKP Słupca 2-0. Coraz więcej tych kontrolnych meczów, chociaż większość boisk jeszcze śniegiem zasypana i trzeba trochę napracować się, żeby trochę tej zieleni się przebiło.
Grały też piłkarki mecz kontrolny. Poznańska Polonia, która no, nie wiadomo czy przystąpi do rozgrywek w rundzie rewanżowej, bo wiemy, że były problemy z dokończeniem rundy jesiennej przez ekstraklasowca, grała z KPP Bydgoszcz drużyną pierwszoligową. Wygrały poznanianki 3-2, no ale zobaczymy, czy uda się Polonii wystartować w nowym sezonie. A jeśli jesteśmy przy futbolu kobiecym, to zaglądamy na Morasko, bo tam futsalowy zespół AZS OAM Poznań gra w ekstraklasie rozgrywek futsalu kobiet. Kolejne spotkanie z drużyną ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy oglądał wczoraj Dawid Cytrowski.
Bardzo ciekawy mecz w Ekstralidze futsalu kobiet. UAM Poznań ostatecznie lepszy od SGGW Warszawa 4-3. Małgorzata Ładniak, zawodniczka UAM-u Poznań, ty się spodziewałaś tak zaciętego meczu? No bo jakby nie patrzeć, to trochę spotkanie o pietruszkę było.
Dla nas o pietruszkę, ale no dla dziewczyn liczyło się, żeby wygrać tutaj dla dziewczyn z Warszawy, ponieważ no po prostu ważne dla nich są, żeby zdobyć punkty, żeby zająć drugie miejsce, żeby zagrać z gorszą drużyną teoretycznie z południa. No i dziewczyny tu przyjechały po zwycięstwo, no i widać dobrze się starały. Walka i jeszcze raz walka. No, zacięta gra. Żadna z nas nie odstawiała nogi. Tutaj trochę słychać było, że była napięta atmosfera pomiędzy nami. No ale na szczęście wynik 4-3 dla nas i możemy spać spokojnie.
Patrycja Falgórska, Małym Poznań. Myślę, że to był w miarę dosyć wyrównany mecz. Tak naprawdę cios za ciosem było. SGGW prowadziło, my wyrównałyśmy później one, więc myślę, że dzięki tym bramkom mecz był ciekawy. Tak naprawdę my już mamy pewne pierwsze miejsce, to nie znaczy, że odpuściłyśmy, grałyśmy do końca, dałyśmy się wszystko, myślę. Jesteśmy zadowoleni.
Ocena tego sezonu zasadniczego nie może być inna jak pozytywna. Czy wy jeszcze gdzieś się tam na jakichś negatywów czy rzeczy do poprawienia doszukujecie?
Znaczy jak najbardziej pozytywna, zawsze będą rzeczy do poprawy, które wyciągnęliśmy na pewno wnioski, na pewno poprawimy. A już teraz się skupiamy na ćwierćfinale.
4-3 UAM Poznań, lepszy od SGGW Warszawa, trener Wojciech Wojs.
Wiadomo, ambicja dziewczyn gdzieś tam no, nie pozwala odpuścić meczu. My już, tak jak mówisz, mieliśmy ten awans już zapewniony, natomiast ja widziałem po dziewczynach, że chcą ten mecz wygrać. One nie przyjały tutaj po to, żeby przejść gdzieś tam obok meczu, tylko przyjały po to, żeby zdobyć punkty. Zresztą podobnie myślało SGGW. Także bardzo się z tego cieszę, że nie był taki mecz pan do pana, że tak powiem, nudny jak flaki z olejem. Myślę, że było fajne widowisko. Dużo bramek, dużo walki, dużo sytuacji bramkowych, także ja jestem bardzo zadowolony z tego meczu.
8 zwycięstw, 2 remisy to wasz bilans po sezonie zasadniczym. Jak pan ten sezon zasadniczy ocenia?
Pozytywnie, no inaczej nie mogę. No, awansowaliśmy z pierwszego miejsca, to był nasz plan. Gdzieś tam te 2 remisy gdzieś tam się wkradły. No mówię, ten początek sezonu taki troszeczkę był niemrawy. Gdzieś tam się, wiadomo, docieramy, troszeczkę szukamy jakby najlepsze ustawienia czwórek. No teraz tak naprawdę się zaczną na najważniejsze mecze, playoffy. Mam nadzieję, że Final Four, no to są najbardziej istotne mecze i gdzieś tam na te mecze szukamy najlepszą formę i mam nadzieję, że ta forma właśnie przyjdzie na te mecze i awansujemy do Final Four.
Zostajemy przy piłce nożnej. Pogoda jest taka, że chyba trochę łatwiej uprawiać teraz piłkę nożną pod dachem, w hali. Ale nie wszyscy trenerzy halową piłkę nożną lubią w kontekście zawodników, którzy jednak powinni grać i trenować na trawie. Między innymi o tym w tej rozmowie.
Różne są koncepcje trenerskie, jeśli chodzi o zimowe przygotowania. Niektórzy trenerzy, nawet grup młodzieżowych, uważają, że turnieje halowe to nie jest nic dobrego, ale jednocześnie młodzież garnie się do rywalizacji. Jak na to spogląda Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, trener, koordynator pan Marcin Drajer?
Pierwsza bardzo zasadnicza różnica w piłce młodzieżowej a seniorskiej jest taka, że nie ma okresu przygotowawczego u dzieci, więc nie możemy tutaj mówić stricte o przygotowaniach do sezonu czy do rundy. Dlatego te turnieje, które tutaj pan wspomniał, one są organizowane po to przede wszystkim, żeby dać możliwość rywalizacji tym dzieciakom. Natomiast z punktu szkoleniowego te turnieje tak naprawdę one jakby nie odzwierciedlają tego, co my trenerzy chcielibyśmy osiągnąć, bo my chcemy szkolić młodzież, chcemy, aby podnosili swoje umiejętności i trudno się nie zgodzić, że to jest rywalizacja. Natomiast obserwując wiele takich turniejów, gdzie bardzo dużo czasu się poświęca na sam turniej, tak? czyli być na tym turnieju, a ilość minut rozegranych przez poszczególnych zawodników, to ona nie jest jakby dla mnie satysfakcjonująca, więc bardziej wolę, aby te grupy młodzieżowe, te zespoły młodzieżowe grały mecze towarzyskie, sparingowe, aby się umawiały w takim trójmeczu, to wtedy więcej czasu spędzają te dzieciaki na parkiecie. Natomiast no, trudno też tutaj jakby nie zgodzić się z tym, że turnieje same w sobie, one są atrakcyjne, one są fajne, no, jest tam rywalizacja, są medale, są puchary i dzieci to uwielbiają. Natomiast ja patrzę pod kątem szkoleniowym i ten punkt szkoleniowy w takim aspekcie on nie do końca mnie przekonuje.
Ale jednak coś, jeśli chodzi o halę, pod patronatem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej będzie się odbywać w najbliższym czasie.
Tak, przede wszystkim dla tych najmłodszych, bo tutaj pragnę zauważyć, że ci najmłodsi mają najmniej tych rozgrywek w ciągu roku, dlatego staramy się tutaj w okresie tym letnim i zimowym zorganizować kilka turniejów właśnie takich, aby te dzieciaki miały możliwość rywalizacji. Różnica polega tylko na tym, że dzieci grają w mniejszej ilości zawodników. Te boiska są mniejsze, można na takiej hali rozstawić kilka boisk i tak naprawdę w jednym czasie wielu młodych adeptów bierze udział w grze, więc to troszeczkę jest inna jakby skala czy inne. No nie można porównywać tego do młodzików, orlików czy tramkarzy, tak? Dlatego tutaj dla tych najmłodszych jak najbardziej te turnieje są wskazane, dlatego organizujemy najbliższy taki turniej już 10 lutego w hali Posiru. Zostanie zorganizowany. Zapraszam wszystkich trenerów, zapraszam wszystkich rodziców chętnych, którzy chcą, aby przyjechali, obserwowali swoje pociechy. Senior Loco, Elena.
za 9,5 minuty, godzina 20 na antenie Polskiego Radia Poznań. W dalszym ciągu słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Niemal alfabetycznie nam się ułożyły nasze dźwiękowe relacje. Będzie na literkę Z. Żeglarstwo bowiem to nie tylko sport wyczynowy, ale także, a może nawet przede wszystkim rekreacja i turystyka. O tym w naszej rozmowie z prezesem Wielkopolskiego Kręgowego Związku Żeglarskiego.
Maciej Olszewski, prezes Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Rozmawiamy podczas targów Baltex, targów żeglarskich, na których sporo sprzętu sportowego, ale też turystycznego. Sporo ludzi w naszym kraju i w naszym regionie żegluje dla własnej satysfakcji.
Zgadza się i bardzo nas to cieszy, że targi poznańskie tego typu imprezę od 5 lat uruchomiły. Staramy się jako okręg wspomóc ich merytorycznie, ale przede wszystkim najważniejsi są zwiedzający i najważniejsi są ludzie, którzy chcą żeglować. I my to pomagamy realizować.
No i pomagacie, dbając o taką stronę merytoryczną. Sporo się można dowiedzieć o żeglarstwie, o różnych jego aspektach podczas tych targów.
Targi to nie tylko wystawcy, to nie tylko sprzęt, jak to można powiedzieć, hardware, tylko też software, czyli coś, co jest takim miękkim przekazem człowiek z człowiekiem. Można wszystko w tej chwili znaleźć w internecie, ale jednak jak się na żywo zobaczy, posłucha, podejdzie, potem porozmawia, zapyta, to to jest o wiele cenniejsze i po to też są targi. Prelekcje z pomocą Piotra Siedlewskiego, naszego tutaj instruktora i działacza, przygotowane zostały z bardzo różnych dziedzin. Zarówno o bezpieczeństwie mówi WOPR, policja, jak i o żeglowaniu z dziećmi właśnie koleżanka, która na scenie teraz Mama Sailing profil prowadzi, jak i oczywiście sprawy szkoleniowe, rzeczy związane z żeglowaniem w trudnych warunkach. Skarbnik Polskiego Związku Żeglarskiego powie o rozbudowie legendarnej Mariny Trzebież.
Jest też coś takiego jak szkolenie żeglarskie.
Ustawodawca uwolnił również ten rynek, nazwijmy to, czy te możliwości pływania bez uprawnień do pewnej granicy 7,5 metra długości jachtu. Natomiast ludzie mają swoją odpowiedzialność i chcą się szkolić. Bardzo nas to cieszy. Szkolenia, które organizują nasze kluby żeglarskie, szkoły żeglarskie, my koordynujemy i przeprowadzamy egzaminy. I chętnych do szkolenia i egzaminowania się co roku może nie przybywa, ale się ustabilizowało na dobrym poziomie i to świadczy o tym, że jest to też ludziom potrzebne, że nie jest to takie zrób to samo.
Jeżeli ktoś chce się przeszkolić, może zapukać do Wielkopolskiego Związku Żeglarskiego?
Oczywiście, zawsze wskażemy odpowiedni kurs w odpowiednim terminie, miejscu. No i doradzimy, jakie pomoce dydaktyczne, czy w jaki sposób do tego podejść.
To oczywiście rekreacja, to oczywiście żeglarstwo dla każdego, ale jest też sport. Podejrzewam, że taką chlubą wielkopolskiego żeglarstwa jest w tej chwili Szymon Wierzbicki. Trzymamy kciuki, by pojechał na Igrzyska Olimpijskie.
Zgadza się, bardzo mocno te kciuki trzymamy. Tym bardziej, że w Poznaniu mieliśmy już kilku olimpijczyków w żeglarstwie. No i bardzo nam zależy, żeby ta tradycja i to by zostało utrzymane. Mamy nadzieję, że tak się stanie.
Też mamy taką nadzieję, że Szymon Wierzbicki razem ze swoim załogantem pojadą na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020. No i tak powolutku dożeglowaliśmy do niemal końca audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań, ale tych propozycji sportowych będzie całkiem sporo. Jutro pierwsze serwisy o 6.05 i o 7.45, wieczorem 19.05 i 22.05. Króciuteńko o tym, co w sportowej arenie jutro o 22.10.
Diafan Basket Poznań, męska koszykówka, Bartłomiej Tomaszewski, trener Paweł Blechacz i zawodnik Marcin Fliger.
Serdecznie zachęcamy Państwa do rozmów z naszymi gośćmi. W najbliższy czwartek o 17.15 premierowe wydanie piłkarskiego magazynu Kolejosz, to już tuż przed rozpoczęciem piłkarskiej wiosny, a to dlatego, że już w piątek 8 lutego będziemy mieli o 20.30 bezpośrednią relację z meczu Lech Poznań kontra Zagłębie Lubin, no i cała ta piłkarska machina już ruszy. Rusza także machina naszych magazynów sportowo-rekreacyjnych, bo też w piątek o 10.15 pierwszy odcinek naszego nowego cyklu przygotowywanego wspólnie z Powiatem Poznańskim, czyli Sportowa Mapa Powiatowej Siedemnastki. Serdecznie Państwu polecamy. W każdy piątek o 10.15 ta audycja pojawiać się będzie na antenie Radia Poznań. No a dzisiaj przypomnijmy sobie tylko najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Zwycięstwo Kamila Stocha, trzecie miejsce Dawida Kubackiego, czwarte Piotra Żyły, szóste Jakuba Wolnego w konkursie lotów narciarskich na Mamucim Obiekcie w Oberstdorfie. Natalia Maliszewska, trzecie miejsce w biegu na 500 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w short tracku w Dreźnie. Kolejny dobry występ naszej zawodniczki. Jeśli chodzi o wyniki ligowe, dobry dzień, dobra niedziela dla ekstraklasowych zespołów koszykarskich z Ostrowa Wielkopolskiego, bowiem w kobiecej ekstraklasie Ostrowia na wyjeździe wygrała z MKK Siedlce 77-74, natomiast BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski to już męska ekstraklasa Polska Liga Koszykówki. Stalówka wygrała w Krośnie z Miastem Szkła 82-79. Zakończyła się Kawaliada w Lublinie, impreza znana głównie z Poznania, ale też rozgrywana w innych miastach. Tam konkurs Grand Prix. W skokach przez przeszkody w randze dwóch gwiazdek wygrał Krzysztof Ludwiczak, zawodnik klubu Hea Turek.
Naprawdę znakomite występy nie tylko wielkopolskich sportowców. Sportowcem roku 2018, przypominamy, tego dowiedzieliśmy się już w piątek podczas balu sportowca, została Patrycja Wyciszkiewicz, znakomita biegaczka poznańskiego AZS-u, członkini tej słynnej sztafety 4x400 metrów, czyli aniołków Matusińskiego. Zaczynaliśmy naszą dzisiejszą audycję w sportowym rytmie właśnie od przeglądu wydarzeń balowych. Były spotkania z najlepszymi wielkopolskimi sportowcami, a że podczas balów jest także sporo tańca, to taneczną piosenką kończymy to spotkanie z Państwem. Audycję w sportowym rytmie zrealizował Mariusz Siuda, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia, dobranoc.